Zrozum, kochaj, szanuj. Z trudem otworzyła okno w korytarzu pociągu, który niebawem miał ją zawieźć na drugą stronę. Do wolności. Do wolności od męża, do wolności od strachu przed najgorszym, co może się zdarzyć psychicznie dręczonej kobiecie. Wolności od obawy o spokojne życie swojego dziecka. Skład poruszał się powoli, jakby maszynista wiedział, że chwila ta musi być majestatyczna. Jakby ostatni starego i zarazem pierwszy rozdział nowego życia przecinały się w tym samym miejscu. Rytmiczny, jednostajny stukot kół, tempo nadane zbliżającą się granicą uspokajało jej mocno bijące serce. Zimne czechosłowackie poranne powietrze nie było w stanie odstraszyć jej od szukania wzrokiem kolczastego ogrodzenia, które od tego momentu miało jej się kojarzyć wyłącznie ze światem dobra i nadziei na lepsze życie. Trzymając w ręku ślubną obrączkę, czekała na moment, by zostawić ją w miejscu, gdzie nikt nigdy jej nie znajdzie. Prosiła w myślach, by wraz z nią na zawsze, w centrum Europy, uwięzione zostały demony ostatnich kilku lat. Idź, kochanie, połóż się. Jeszcze chwilę spędzimy w pociągu. Przytuliła córeczkę, która, nie widząc mamy, wyszła z przedziału. Wiedziała, że wyjedzie do Australii, nie miała planu na powrót. Łzy niemal zamarzały jej na policzkach, kiedy myślała, ile osób skrzywdzi swoją decyzją. Rodzice, którzy dopiero za kilka dni dowiedzą się, gdzie jest, przyjaciele, z którymi spędziła najlepsze chwile swojego życia i wreszcie on, bo nigdy nie zobaczy córki i jej, o którą tak chorobliwie był zazdrosny. Jesteś moja, mam do ciebie prawo, krzyczał nieraz pod wpływem mocniejszych alkoholi. To ja będę o sobie i dziecku decydować. Elżbieta starała się zawsze łagodzić liczne kłótnie. PRL i życie. Spoglądając w okno, Elżbieta chciała zostawić wszystko, co zdarzyło się w Polsce. Czytała w rozrzuconych po pociągu ulotkach o sytuacji politycznej. Opozycjoniści nie zostawiali na komunistach suchej nitki. W artykułach anonimowi autorzy utyskiwali, że Solidarności nie udało się wywalczyć upragnionej niezależności od sowieckiego okupanta i wprowadzenia zmian ustrojowych, a władza komunistyczna stawała się coraz bardziej zuchwała. Czytała, że wykonujący polecenia z Moskwy generałowie Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak siłą utrzymywali powojenny stan zależności Polski od ZSRR, nie pozwalając, by tworzące się ruchy społeczne co 10 lat demolowały budowany z takim mozołem socjalizm bratnich narodów. Drukowane na amatorskich urządzeniach odezwy wskazywały na przyczyny działań opozycyjnych. Było o zagranicznych kredytach konsumowanych na bieżące wydatki jeszcze za administracji Edwarda Gierka, o braku inwestycji czy zaawansowanej myśli technicznej, żywności, wódce i benzynie na kartki. Opisywali wreszcie kilkusetmetrowe kolejki po wszystko, co było w sklepach. Elżbieta przyglądała się śpiącym towarzyszom podróży. Wiedziała, że Polska i Polacy mieli cechy, na które nawet komuniści nie mieli wpływu. Godność i poczucie humoru, a kraj leżący na mapie politycznej pomiędzy Związkiem Radzieckim a Niemiecką Republiką Demokratyczną miał być przez niektórych nazywany najweselszym barakiem socjalistycznego obozu. Wszechobecna cenzura nie miała chwili wytchnienia z kabaretami. Ludziom dawało to siłę do przetrwania. Każdemu z osobna i wszystkim razem. I wszędzie rozrzucano te gazetki, tysiące egzemplarzy.